Niedzielne rozmowy z ojcem, arcybiskupem Wacławem Depo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo serdecznie pozdrawiam już w okresie jesieni wszystkich radiosłuchaczy katolickiego radia Fiat.
Ojcze, zacznijmy jesienno-wrześniową rozmowę od tego, co już za nami, a mianowicie od pielgrzymki kapłanów na Jasną Górę. Taka przepiękna tradycja pokazująca wspólnotę, bo o wspólnocie Kościoła i o wspólnocie bardzo szeroko rozumianej chciałam dzisiaj porozmawiać, ale zacznę od kapłanów. Co to znaczy dla Kościoła? Co to znaczy dla was, księży?
Niewątpliwie jest to powrót do źródeł, chociaż wiemy, że to źródło wybiło Wielki Czwartek, które zapowiadało ofiarę Chrystusa już z Wielkiego Piątku, ale i tajemnicę zmartwychwstania. I jeśli my chcemy być dzisiaj autentycznymi świadkami Jezusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i żyjącego w Kościele i chodzącego naszymi drogami, bo przecież w Eucharystii powiedział nam, że jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, to wtedy musimy codziennie prosić, nie tylko poprzez pielgrzymkę, o wierność łasce, którą otrzymaliśmy i to nie dla siebie, ale właśnie dla innych. I myśmy się zgodzili. To tak jak mówi ksiądz Twardowski, nikt z nas nie jest samotny przez przypadek, tylko zrozumie, że został zawołany i musiał dać swoją własną odpowiedź. I na początku drogi, ale zwłaszcza każdego dnia, kiedy ta wierność jest weryfikowana poprzez różne sytuacje i trudności wewnętrzne i zewnętrzne. I ktoś, kto by powiedział, że jest już spokojny o swoją drogę kapłańskiego życia, to błądzi, bo wtedy grzeszy pychą. Bo tak jak mówi święty Paweł w liście do Koryntian, że my jesteśmy szafarzami łaski Bożej, ale ta moc jest z Boga, a nie z nas. I dlatego te pielgrzymki mają swój sens w tym podchodzeniu na szczyt jasnogórski, gdzie tą najlepszą przewodniczką, a jednocześnie wzorem wierności Chrystusowi jest Maryja, Jego Matka. I ta, która zrodziła Syna Bożego, również poprzez swoją wolność w odpowiedzi i posłuszeństwo wiary w Nazarecie, ale później towarzyszyła w różnych okolicznościach. Jak czytamy Ewangelię, wydawałoby się, że Chrystus tak jakby nie zauważał swojej matki, mówiąc chociażby tak jak w Kanie Galilejskiej, przecież nie nadeszła jeszcze moja godzina i mówi do niej niewiasto. Później z krzyża też słyszymy niewiasto, zapisany ten tekst przez świętego Jana jako świadka i wydawałoby się, że to jest takie odstawianie Maryi gdzieś na margines, a to jest podstawowe błądzenie w takim spojrzeniu na Maryję, bo ona właśnie zrozumiała swoją rolę. Kto jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi i dlatego później powiedziała, tak jak w Kanie, znowu wracamy do tej sceny, zróbcie wszystko, co mój syn wam powie. I pomimo różnego niezrozumienia tych czy innych słów Jezusa i w trakcie wszystkich jej spotkań z Jezusem i w Nazarecie i w Jerozolimie i później na Kalwarii, to ona jednak jest wierna Bogu pomimo niezrozumienia i wbrew faktom, które po ludzku wydawałyby się być przegraną, ale ostatecznie uczestniczy w jego zwycięstwie tej miłości miłosiernej i poprzez krzyż, śmierć i zmartwychwstanie.
I to pytanie, ta prośba codzienna, o której ojciec mówi, o wierność łasce, to jest takie zachowywanie też tego wszystkiego, co mówi Jezus, nawet jeżeli na dzisiaj, a kapłan też może czegoś nie zrozumieć, przecież też jest w drodze cały czas, tak? I ta prośba jest zawsze w innych okolicznościach, w innym czasie życia kapłana, w innych okolicznościach zewnętrznych.
Tak, niewątpliwie każdy dzień przynosi pewne doświadczenia, bo nie tylko chodzi nam tutaj o pewne przeszkody zewnętrzne w ewangelizacji, ale tutaj dobrze to streszcza. Ja się często powołuję w swoich spotkaniach nawet z ludźmi młodymi, którzy mają prawo po swojemu bardzo mocno wołać o autentyczność ewangelizacji i autentyczność przepowiadania poprzez konkretnego księdza. Przywołuję świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Kiedy jeden z dziennikarzy, pytając się, jakie są najważniejsze czy główne przeszkody w ewangelizacji współczesnego świata, Matka Teresa powiedziała: ja i ty. I skończył się wywiad. bo on myślał, że będziemy kontynuować rozmowę z matką na temat tych czy innych przeszkód, albo tej konkretnej postaci, czy skandalisty, również w przypadku Ewangelii i tego czy innego postępowania na drogach Kościoła i krzywdy, o których dzisiaj tak wiele słyszymy, ale przecież wiemy, że jest to pewien margines. To jest tak, jakbyśmy mieli pretensje do Pana Jezusa, że z tych 12 apostołów również nie pomylił się co do Judasza, skoro go wybrał, obdarował, zawołał na tę drogę. No właśnie, czyli ci, którzy z kolei później uciekają spod krzyża i z drogi krzyżowej Jezusa zostaje tylko Jan Ewangelista. To są rzeczywiste, tutaj bym powiedział, doświadczenia, bo nie nazywam tego przeszkodami, ale doświadczenia, przez które każdy z nas przechodzi i musi przejść. I tutaj znowu Maryja jest tą dla nas najlepszą przewodniczką, jak mówił Ojciec Święty, która przechodzi przez ciemność wiary, przez kenozę, dosłownie wyniszczenie wiary w sercu człowieka, ale po to, żeby powiedzieć: ufam Ci, Boże, we wszystkim i ponad wszystko. I tutaj się przypomina ten starotestamentalny również Hiob, który tak doświadczony był nie tylko poprzez sytuację zewnętrzną, tego swojego ogołocenia, siedzenia powiedzmy w popiele, w takim czy innym klimacie bardzo niesprzyjającym, że żona mu wytyka, mówiąc, że no proszę, ty byłeś wierny Bogu we wszystkim, a on ci się tak rewanżuje, i jego przyjaciele też go namawiają do tego, żeby im powiedział, jaki grzech był powodem jego takiego osamotnienia, opuszczenia, a on mówi w pewnym momencie: dobro przyjęliśmy z ręki Boga, dlaczego zła przyjąć nie możemy? Czyli proszę zauważyć, nawet zło, to nie chodzi o zło jako z diabelskiego powodu czy przyczyny, tylko zły ten czy inny układ międzyludzki, który jest takim doświadczeniem, wydawałoby się ponad siły. A tutaj Hiob mówi znów: chociażby mnie zabił, będę mu ufał. I to jest zapowiedź tego, przez co przechodzi również ta boleść serca, czy ten miecz boleści Maryi na Golgocie. I tak samo Chrystus, który mówi wprost tym psalmem 22, nie dla dobrego przykładu, ale dla całej realności: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale jednocześnie mówi: wykonało się i Ojcze, w Twoje ręce oddaję mego ducha. I to jest rzeczywistość, która przecież jest przez nas przeżywana, czy sobie to uprzytamniamy, czy nie, w każdej Eucharystii. To nie jest wspomnienie, to nie jest film, który się, powiedzmy, przed naszymi oczyma przesuwa, to jest realność wejścia Chrystusa w konkret naszej drogi. Ale właśnie po co? Nie tylko po to, żeby być, ale żeby nam pomóc, żeby ta moc siły wiary była z Niego, bo to On nam wierzę przewodzi i On wydoskonale, jak mówi autor listu do Hebrajczyków. I dlatego tutaj te nasze pielgrzymowania na Jasną Górę, one mają sens i tak będzie, daj Boże, do końca świata.
To, o czym ojciec mówi, o tym, jak Maryja też nie rozumiejąc wielu rzeczy i składając to w swoim życiu jakby w całość, szła bardzo pokornie tą drogą, tak? To widzimy. Widzimy też apostołów i to wszystkich bez wyjątku, którzy kiedy jeszcze nie rozumieją Chrystusa, który mówi, że będzie musiał umrzeć, oddać życie, oni się kłócą o pierwszeństwa. Tam się spierali, czytamy, wszyscy. Nie było, że nie wiem, Jan był lepszy, czy Piotr się okazał lepszy. Nie, wszyscy się spierali i przyszedł oczywiście później w życiu każdego z nich w różnym momencie ten moment, kiedy zrozumieli.
Tak, i te owe 3 lata, kiedy szli za Jezusem, wsłuchiwali się w Jego słowa, kiedy byli świadkami Jego cudów, nawet owego przemienienia na Górze Tabor tych 3 wybranych, podobnie jak i później w Ogrójcu będzie Piotr, Jan i Jakub, ale jednocześnie to pokazuje, że żaden etap czasowy nie wystarcza w tym osiągnięciu celu. Celem już będzie przejście przez tajemnicę śmierci. Akurat w tym wypadku wiemy, że tylko Jan, jak tradycja Kościoła nam pokazuje, przeszedł przez śmierć do życia wiecznego w sposób naturalny. A wszyscy apostołowie, łącznie z Maciejem dołączonym do grona, przeszli przez drogę śmierci i do śmierci męczeńskiej w różny sposób, prześladowani, czy ścinani mieczem, czy przebijani. I dlatego w tym wypadku coś podobnego jest naszym zadaniem. I to nie jest dla nas jakieś pesymizm albo pochwała cierpiętnictwa. Nie, tutaj trzeba wiedzieć, komu my ufamy i za kim opowiadamy się naszym życiem, aż do świadectwa również życia oddanego dla Chrystusa. Tak jak to czynią męczennicy i to od samego początku istnienia Kościoła, aż do naszego czasu, bo tak jak to mówią statystyki również Kościoła w potrzebie, że właściwie co 3 minuty gdzieś na świecie ginie chrześcijanin i to tylko dlatego, że jest wyznawcą Chrystusa. I dlatego męczennicy, oni powracają i uczą nas takiego realizmu życia, ale jednocześnie mówią, że nic nas nie może odłączyć od Chrystusa, ani życie, ani śmierć.
A pomagają nam w tej drodze, chciałam dotknąć tej poszerzonej, jeżeli chodzi o nasze widzenie wspólnoty Kościoła, pomagają nam ci święci, którzy odeszli, których mamy jako patronów także i też święci archaniołowie. Jesteśmy też przed tym czasem, kiedy ich wspominamy. Też będziemy za chwilę aniołów stróżów wspominać. Nie zapominajmy o tym, że nie widzimy, a ta ekipa, jeżeli mogę użyć takiego słowa, jest z nami.
Niewątpliwie pani redaktor tutaj podprowadza mnie do tej tajemnicy świętych obcowania, ale ja muszę w imię wierności też łasce chrztu powiedzieć o swoim męczenniku, świętym Wacławie, który ginie w Starym Bolesławiu w czeskich stronach w wieku zaledwie 27 lat i to męczeńską śmiercią z rąk również swojego brata Bolesława. I to jest kolejna tajemnica tego przechodzenia chrześcijaństwa z południa również na nasz teren, a cóż dopiero powiedzieć właśnie jeszcze tego potężnego patrona, jakim jest święty Michał Archanioł, który to razem z innymi archaniołami czy aniołami stróżami, których będziemy obchodzić wspomnienie 2 października, oni są nam dani jako pomoc na drogach zbawienia. I tutaj zarówno autor listu do Hebrajczyków właśnie pokazuje ich celowość obecności przy nas, czyli tutaj będzie pewną tajemnicą, która będzie dla nas rozświetlona, że nie tylko nasz anioł stróż będzie nam ukazany również w tej duchowej, bym powiedział, postaci i obdarowaniu po drugiej stronie życia, czy właśnie taki czy inny zespół anielski czy archanielski, który w konkretnej sytuacji nas ratował. I to, co my dzisiaj nazywamy oczywiście cudem nieraz opatrzności Bożej, to dlatego, że Pan Bóg posługuje się tymi posłańcami, którzy nie są tylko zwiastunami Jego woli, ale naszymi obrońcami. I to, co nieraz widzimy może w filmach, tylko przejaskrawione, że jak to szatan walczy z aniołem o duszę czy o konkretnego człowieka, zmagając się pomiędzy sobą, a tu nie. To zmaganie przechodzi zawsze przez umysł i serce człowieka i od jego wyboru zależy, czy będzie współpracował, również i przyzywając pomocy tej nadzwyczajnej, nadprzyrodzonej swojego anioła stróża czy archanioła. I dobrze, że myśmy w ostatnich, może już nawet dziesiątkach lat powrócili do tej modlitwy, takiego egzorcyzmu do świętego Michała Archanioła przy naszej Eucharystii. I to w naszych kościołach się upowszechniło, bo tam wprost jest prośba nie tylko o wspomaganie nas na naszych drogach, przy tych czy innych doświadczeniach i wyzwaniach, ale również o tą moc Bożą dla strącenia tego złego ducha do piekieł, tam gdzie jest jego miejsce, bo one krążą, te złe duchy, po to, żeby nas nie tylko zatrzymać na drodze wypełniania woli Boga i spełniania naszego życia i naszego powołania, ale żeby nas po prostu zatracić na wieczność. I dlatego tutaj nie bójmy się, że te siły diabelskie, że one są mocniejsze od nas samych i od tych wspomocników, którymi są archaniołowie czy aniołowie, bo to jest rzeczywistość ciągłego zmagania się, żebyśmy my też zasługiwali poprzez naszą walkę i naszą współpracę z duchami niebieskimi na niebo, na życie wieczne już i zjednoczenie z Bogiem na wieki.
I nie bali się wołać i prosić, jeżeli mogę spytać, jak często świętego Wacława ojciec prosi o pomoc i pamięta o nim?
No tutaj pani redaktor dotknęła 2 tajemnic. Mianowicie ja, kiedy przyszedłem do Częstochowy, to myślałem, że figura, która stoi w zakrystii jasnogórskiej, to jest figurą świętego Kazimierza Królewicza. Ale zostałem wyprowadzony, bym powiedział, z tej linii ku prawdzie przez biskupa Jana Wieczorka, dzisiaj jeszcze dzięki Bogu żyjącego seniora z Gliwic, kiedyś z Opola, kiedy on mówi, że z biskupem Wacławem Wyciskiem z Opola oni przywieźli tę figurę, która leżała w zrujnowanej świątyni na terenie Czech i żeby nie być oskarżonym, że oni ukradli tę świątynię z tego miejsca już no niestety zniszczonego czy sprofanowanego kościoła, ale przywieźli tutaj nas tę górę i odświeżyli. I dzisiaj można powiedzieć, ja codziennie spotykam się ze świętym Wacławem w tej figurze i tam 28, czyli w imieniny i Wacława i moje, tym samym odprawiam przy tym ołtarzu mszę świętą. To jest jedna tajemnica. A druga, jestem wdzięczny alumnom niższego seminarium duchownego, że przy mojej również pomocy i mojej prośbie do kardynała Duki z Pragi otrzymaliśmy relikwie świętego Wacława Męczennika i one się na co dzień znajdują właśnie we wspólnocie niższego seminarium duchownego, ale czasami wędrują do mojej kaplicy.
To proszę przyjąć najlepsze życzenia i zapewnienia o modlitwie, a ja proszę o błogosławieństwo.
Bardzo dziękuję za tę codzienność waszej modlitwy na intencję mojej posługi i niech nasi święci patronowie i archaniołowie i aniołowie wspomagają nas na drogach, żebyśmy radośnie świadczyli pomimo takich czy innych wyzwań wobec świata. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niedzielne rozmowy z Ojcem, arcybiskupem Wacławem Depo.